Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, Godzina Szumu. Przypominam, Godzina Szumu to audycja poświęcona sztuce i okolicom, która powstaje we współpracy z magazynem Szum. Moim dzisiejszym gościem będzie Horacy Muszyński. Artysta intermedialny, działający na pograniczu filmu, performance'u i wideoartu. Cześć Horacy.
Cześć, dzień dobry.
Polska publiczność mogła Cię poznać dzięki takim realizacjom jak Miasteczko Kletno czy Horror Kiszonia, a także dosyć spektakularnej pracy Aesthetics zrealizowanej w Project Roomie Zamku Ujazdowskiego. No, spotykamy się przy okazji premiery Twojego kolejnego filmu o tytule Rixt, który miał właśnie premierę przy okazji Twojej wystawy w mieszkaniu Geperta. Ta premiera miała miejsce 12 kwietnia i możesz coś powiedzieć o okolicznościach, w jakich powstał ten film?
Znaczy, film powstał w ramach rezydencji, właściwie dość nietypowej, bo to była po prostu podróż przez Holandię i że to wszystko się zaczęło, że właśnie ta fundacja z Holandii zobaczyła Kiszonię na survivalu którymś tam, jakieś 2 lata temu. No i oni stwierdzili, że chcą mnie ściągnąć do tej Holandii, żebym im zrobił horror tam. I gdzieś to właśnie tak się zaczęło, że znaczy super z tą rezydencją było to, że to jest właściwie samochód. Że ta rezydencja to nie jest tak, że przyjeżdża się do studia, się siedzi w studiu i się robi, tylko właściwie jeździ się po tym regionie Fryzji, który jest bardzo ciekawym regionem, trochę jak nasze mam wrażenie, Kaszuby, bo ma osobny dialekt językowy, ma bardzo rozbudowaną mitologię i właśnie legendy. Jest to też jeden z regionów, który właściwie powstał sztucznie, bo właściwie cały ten region został osuszony i zabrany morzu, więc takie były gdzieś okoliczności, czy takie pierwsze sygnały i zaproszenia do takiego miejsca, które stwierdziłem, że są ciekawe zmierzyć się z czymś takim.
Czyli zaraz, jak się nazywa ta instytucja, która cię zaprosiła?
To jest WHDG. Po holendersku to jest Ferehe, ale wiem, że Fundacja Transparent po prostu nazywa ich WHDG. I to jest ciekawe, bo oni się mieszczą, i to też było pierwszy taki szok, bo sama siedziba fundacji też jest w takim budynku, który jest w ogóle przeznaczony dla artystów. To jest jedna wielka komuna i tam są mieszkania komunalne dla właśnie twórców, są. Więc tam w tym miejscu to jest jakieś takie małe miasteczko w Holandii, a jednocześnie jest to jakieś takie, sam budynek jest jakimś takim miejscem bardzo dużej wymiany. Ja też tam poznałem na przykład właśnie artystę, który działa muzycznie i stworzył soundtrack do tego filmu, inna osoba stworzyła plakat, więc to jest jakieś takie miejsce bardzo fajnej wymiany kulturalnej. I ta fundacja mnie tam zaprosiła na początku właśnie do swojej siedziby. I pamiętam, że to był koniec sierpnia, a ja gdzieś w połowie sierpnia właściwie zrobiłem swoje prawo jazdy. I prowadzą mnie, no dobra, to teraz zobacz, gdzie będziesz mieszkał i czy będziesz jeździł. I idziemy gdzieś tam w jakąś taką bardziej industrialną część miasta, taką trochę portową. I nagle widzę po prostu 9-metrowy moloch, bo ten samochód był ogromny, właściwie wielkości autobusu. I ja mówię, to jest normalne prawo jazdy? Tak, bo to jest w ogóle zarejestrowane jako traktor, to ma dokładnie 3 tony 400 kg, czyli 100 kilo tego pierwszego przedziału prawa jazdy i może jeździć maksymalnie 30 na godzinę, na pewno sobie poradzisz. I wsadzają mnie w ten samochód i mówią, no dobra, no to teraz przez 6 tygodni możesz sobie pojeździć.
I zostawiliście samego z tym samochodem?
Tak, fizycznie tak, natomiast była bardzo duża merytoryczna pomoc w takim znaczeniu, że myśmy do tego filmu, bo ja gdzieś tam gdzieś tam spotykaliśmy się, ponieważ niestety była pierwsza fala pandemii, więc ja miałem tam przyjechać w ogóle na tydzień na jakiś taki research, to się nie udało, więc oni mnie zaprosili w końcu już na samą rezydencję, natomiast myśmy tak co miesiąc kontaktowali się już gdzieś tak od maja i rozmawialiśmy o tych różnych kontekstach. W pewnym momencie opracowaliśmy taki open call, który był rozwieszany w lokalnych sklepach i działaliśmy tak bardzo lokalnie i raczej nie cyfrowo, a manualnie, w sensie, że po prostu chcieliśmy dotrzeć do tej lokalnej ludności i od tej lokalnej ludności zbieraliśmy te różne mity i legendy, którzy oni nam pokazywali, a to jakieś miejsce, a to właśnie opowiadali jakąś historię o danej miejscowości i gdzieś na podstawie tego było ich bardzo dużo, no gdzieś to trzeba było przefiltrować, gdzieś zaczął się tworzyć ten obraz tego filmu. O tą główną osią była wiedźma Rikst, Rikst van Oort, która, ta historia pochodzi w ogóle z XVIII wieku i to jest właśnie, opowiada o wiedźmie, która zbiera rzeczy wyrzucone przez statki z morza, więc ja gdzieś to od razu zobaczyłem, że jakby to, co by ona dzisiaj zbierała, to głównie byłby plastik i te wszystkie śmieci, które po prostu może wyrzuca w ilościach ogromnych, więc gdzieś stąd pojawił się ten pomysł o tym, że to jest jakaś taka wiedźma, która trochę jest ekowiedźmą i zbiera te rzeczy wyrzucone, czyli ten plastik z morza.
No właśnie, tutaj docieramy do tematu samego filmu, który, no, tak jak zresztą inne twoje filmy, on jest trochę taką jakby szaleństwem fantazji, powiedzmy, pewną, jak to ująć, taką futurystyczną, nie wiem, grą. No, rzecz się dzieje w 2030 roku i to już jest czasy COVID-94.
Tak, tak. Zresztą COVID-94 no to się wzięło stąd, że ja jestem rocznik 94, więc po prostu to jest taką jakby w tę stronę taki, można powiedzieć, smaczek, ale z drugiej strony też po prostu mam wrażenie, że jak widzimy te kolejne fale tego COVID-a, że to już trzecia fala, że może być tak, że właśnie za te 10 lat to już może tych COVID-ów będzie tyle, że właśnie dojdziemy do tej liczby 94, już się pogubimy w tych liczbach i stąd tak, no to jest jakaś taka futurystyczna wizja, ale taka, myślę, że dość luźna. Ja po prostu ten samochód, którego wnętrze wyglądało jak takie, szczególnie deska rozdzielcza, ona była taka, że ja miałem wrażenie, że wsiadam do jakiegoś, nie wiem, Knight Ridera, czy po prostu jakiegoś samochodu z powrotu do przeszłości, który właśnie jest takim retro futurystycznym po prostu klimatem. Ja tam przyczepiłem parę tych, to są tacki grillowe, za nimi umieściłem LEDy, znalazłem jakiś stary telewizor, wsadziłem do środka jakieś stare kable z wysypiska i zrobiłem z tego właśnie jakąś taką dziwną składankę, która wygląda jakieś takie stara technologia, ale gdzieś tam mówiąca, znaczy właśnie wykorzystana jako coś futurystycznego. Zresztą ja uważam, że taki recykling filmowy i ponowne wykorzystanie jakichś rzeczy, które i tak są w śmieciach, jest super fajne i taka też konwencja po prostu dość lekka i taka właściwie, można powiedzieć, niskobudżetowa, daje taką możliwość, że po prostu można wykorzystać jeszcze raz rzeczy, które są po prostu i tak już przeznaczone na śmietnik i nie trzeba budować jakiejś ogromnej scenografii, nie wiadomo za jakie pieniądze, która potem i tak zostanie zmielona i wywalona, więc
no. No tak, w tym kontekście postać wiedźmy, która zbiera śmieci, ma jakiś związek z twoją metodą twórczą. No ale to jest nie tylko jakby opowieść o śmieciach, ale cała taka jakby, nie wiem, narracja. No spotykamy się, oczywiście jest kamerzysta, który kręci i spotyka się z grupą naukowców. Możesz tak trochę zdradzić, jakby jak choćby na przykład, nie wiem, zaczyna się, jakim klimacie jest ten film?
No, to jest taki, można powiedzieć, film dokumentalny, ponieważ też ze względu na to, że mieliśmy małą ekipę, stwierdziłem, że takie podejście do tego filmu będzie ciekawe. Poza tym też mokument pozwala na to, że właściwie widzimy tę całą opowieść też z jednego punktu widzenia. Mamy młodego filmowca Filipa Nowaka, któremu ja podkładam głos, a osoba, która kręciła kamerzysta, jest właściwie tą postacią i gra tą postać Filipa. Odkrywa morza w całej Europie, generalnie w tej przyszłości z niewiadomych przyczyn wysychają, prawda? Gdzie efekt globalnego ocieplenia powinien być odwrotny, powinno nas zalać, a tu nagle wszystko wysycha. I ten Filip, młody dokumentalista, kontaktuje się właśnie z grupą fryzyjskich badaczy, którzy badają przyczynę tej anomalii. No i z biegiem, jakby z fabułą, okazuje się, że to nie jest jakiś taki typowo klimatyczna, czy że tak powiem naturalna sprawa, tylko jest to wręcz rzecz paranormalna. Pojawiają się też antagoniści w postaci tajemniczych dwóch szarych szaraków, szarych adwokatów w garniturach. Co zresztą też jest oparte na legendzie, bo jedna z legend opowiadała o dwóch złych braciach adwokatach, którzy w jednym miasteczku wyłudzali pieniądze od mieszkańców. Teoretycznie chcieli ich bronić i chcieli generalnie służyć miejscowości, ale tak naprawdę wykorzystywali ich finansowo i efekt był odwrotny. Wprowadzali ich w coraz większe problemy, coraz większe prawne problemy, więc z tych wszystkich wyłudzeń zarobili ogromną fortunę i w pewnej nocy po prostu tak się cieszyli z jakiejś kolejnej udanej transakcji, że upili się na śmierć, zapili się i potem ich duchy, ponieważ oni cały czas, duchy tych skąpców nadal się tam pojawiały i nadal wyłudzały pieniądze tych biednych ludzi, mimo to, że ich ciała umarły. Więc to gdzieś na bazie tego mitu powstały te postaci tych antagonistów. Zresztą ja to połączyłem trochę ponieważ jest też w tym mieście, w tym Leeuwarden, generalnie Holandia i szczególnie Fryzja, ponieważ została wysuszona, charakteryzuje się tym, że jest niezwykle płaskim terenem. Właściwie to są same pola aż do morza, gdzie tam jest zbudowany wał. A w tym Leeuwarden kilka lat temu wybudowali ogromny czarny wieżowiec z wielkim czerwonym neonem na górze. I wokół tego wieżowca też zaczyna się tworzyć nowy mit, że to jest właśnie niejako takie miejsce zła czy złego kultu, miejsce obserwacji. Zresztą w tej wieży mieści się firma adwokacka, więc jakby to wszystko po prostu się złączyło w jakąś taką wspólną historię. Więc też chciałem w tym filmie nie tylko wykorzystać legendy z przeszłości, ale też jakieś urban legends, które się tworzą w tamtym regionie teraz.
No to myślę, że dla mieszkańców Fryzji ten film jest niewykluczone, że dużo bardziej interesujący niż na przykład dla polskiej publiczności, która nie zna tych mitów na przykład, a oni po prostu odkrywają te różne znaczenia, które tam są ukryte.
Tak, ja myślę, że oczywiście to jest zawsze tak, że tak samo jak myślę film o Kiszonie, o ogórkach kiszonych, najbardziej będzie właściwie jest przez nas rozpoznawalne, są różne wątki tam, które z kolei w Hiszpanii, gdzie był ten film kręcony, nie był rozpoznawalny. Natomiast tutaj rzeczywiście chciałem się zmierzyć z tą lokalnością, ale też przez to, że w sumie trafiłem tam nie znając zupełnie tego regionu i tego miejsca, można myślę, że też można wyłapać różne wątki odkrywania, czy właśnie tej samej, czy właśnie pogubienia się trochę w tym wszystkim, jak myślę, że każdy się gubi, jak się nagle trafia do nowego miejsca i musi się odnaleźć, więc w tym filmie też trochę się czasem możemy pogubić, ale myślę, że to właśnie ta forma dokumentalna pozwala na to, że nie wszystko musimy wiedzieć, że nie mamy typowej narracji filmowej, że widzimy i sceny, co się dzieje z tymi złymi, co się dzieje z dobrymi i jakby przeskakujemy, tylko widzimy właściwie jakiś strumień, jakieś jedno nagranie. Zresztą tego typu filmy, no to oczywiście Blair Witch Project i jakby ta narracja już gdzieś od dawna jest wykorzystywana i po prostu uważam ją, stwierdziłem, że może być ciekawa, no bo no, w tym przypadku.
No, Horace, ty dosyć często wyjeżdżasz albo siedzisz na rezydencjach, no bo jak wspomniałeś już, Kiszonia powstawała w Walencji i mam wrażenie, że cały czas jesteś w takiej sytuacji kulturowego steku, że wiesz, ty artysta z tej Europy środkowo-wschodniej przyjeżdżasz na tak zwany zachód lub też południe, północ. I tam, no nie wiem, stykasz się z inną kulturą i musisz coś zrobić tam z nimi. I to cały czas jakoś prześwietla się też w twoich pracach. I ten problem też relacji wschód-zachód pojawia się w Rikście w taki dosyć stereotypowy sposób.
No tak, tak, jest taka scena. Zresztą sposób, w jaki pracuję, no, że ja lubię, kiedy bardziej wejść w taki klimat roleplayowy czy larpowy, czyli live action roleplay, gdzie po prostu osoby, które były z tej ekipy, wcierają się w te role, a nie po prostu odgrywają. I dzięki temu na przykład ta scena z tym Rosja czy tam Polska, to była to było między take'ami. I on po prostu zaczął ze mną tak rozmawiać. I po prostu kamera dalej kręciła i to był autentyczny dialog, że jeden z bohaterów filmów po prostu mnie zaczął zadawać pytania właśnie, ponieważ jest wielkim fanem w rzeczywistości hard bass, muzyki hard bass i on mówi, że kurczę, w Polsce macie taką super muzykę, ja tak bym chciał do was pojechać, napić się tej wódki w tych wsiach, bo podobno w beczkach macie wódkę, słuchacie tego hard bassu. Ja mówię, no tak jest bardziej w Rosji niż w Polsce. No wiem, ale ta Rosja, Polska, to są, uwielbiam te kraje, to jest taki klimat, więc jakby oni tutaj no patrzą na ten...
Zapraszamy.
Więc, ale mają w kształcie, że po prostu właściwie są Niemcy i jak się Niemcy kończą, no to Polska już jakby jest tym wschodem, jakby to jest wszystko jedna kulturowa mieszanka, że nie widzą tych różnic między tymi krajami, ale to no, śmieszny sposób, to właśnie myślę, że to jest jakiś taki śmieszny sposób, że ten problem, bo ja tak nie lubię pokazywać tych wszystkich problemów w jakiś taki, nie wiem, jakiś taki, nie chcę powiedzieć trudny, ale w jakiś taki bardzo dołujący sposób, no bo jesteśmy jakby, mamy wystarczająco, że wystarczy przeskrolować Facebooka i oglądać, nie wiem, wszystkie live streamy OKO.press, które się dzieją po prostu codziennie i jesteśmy bombardowani tym, jak jest, więc staram się o tym opowiadać, jak jest w jakiś taki, no, pozytywny, znaczy pozytywny, no, to złe słowo, ale w jakiś taki zabawny sposób, żeby trochę mówić o tym problemie, ale też nie przeciążać nim po prostu kolejną dawką jakiejś.
No właśnie, czy ty na przykład, Horacy, identyfikujesz się z hasłem sztuka zaangażowana? No bo często poruszasz poważne problemy, tylko w taki zupełnie niepoważny sposób.
No bo ja myślę, że tylko do tych wszystkich poważnych problemów można podejść w niepoważny sposób, dlatego że jakbyśmy do wszystkiego tak poważnie podchodzili non-stop, no to można zwariować, no więc nie wiem, znaczy myślę, że to jest w jakiś sposób zaangażowane, chociaż z drugiej strony myślę, że to ujmuje sztuce, która jest stricte zaangażowana. To znaczy, że jeżeli ja bym powiedział, że jestem artystą zaangażowanym, tak myślę. Bo robię to w bardziej zabawny sposób, nie jestem osobą, która... Zresztą tu się nawet nie da pójść na protest. Myśmy próbowali pójść na protest do Hagi, pojechaliśmy pod ambasadę, kiedy się działy te największe protesty, bo tam też było coś zorganizowane i to wyglądało tak, że no po prostu wszędzie musiał być ten dystans, wszędzie w parku mogliśmy spędzić raptem godzinę, potem już była, po prostu policja przyszła i grzecznie nas poprosiła. Jak chcieliśmy cokolwiek postawić pod ambasadą polską, no to niestety stały już tam 3 radiowozy i wszystkich rozgramiali. Już nawet w Niemczech pozwalali po prostu robić jakieś działania pod ambasadami. Tutaj to mnie też nauczyła Holandia. Ten kraj jest bardzo... Trzeba bardzo przestrzegać zasad, bo wszyscy je przestrzegają i jest na przykład bardzo wyraźny podział, dlatego mi się też trochę trudniej na przykład niż w Hiszpanii pracowało, bo tutaj jest na przykład wyraźny podział. Jeżeli plan zdjęciowy ma być do północy, no to ani minuty dłużej. To nie ma tak, że o jest fajnie, no to kręcimy dalej, no bo oni mają wszystko na następne 2 dni zaplanowane i wiedzą, że o 1 położą się spać, muszą wstać o 8, bo mają jakieś zajęcia i nie ma czegoś. I z jednej strony jest to bardzo zdrowe podejście, bo nikt po prostu nie odpisze o godzinie 22 na przykład na maila, ani też nie wyśle maila, ale z drugiej strony przy często takich bardzo spontanicznych i, nie wiem, artystycznych akcjach mam wrażenie, że to jest no, jest jakąś kłodą czasem.
No właśnie, i tutaj docieram też do twojej metody twórczej, o której chciałabym, żebyś trochę powiedział więcej naszym słuchaczom. Zakładam, że nie wszyscy muszą wiedzieć, jak pracujesz, no a na swój sposób wiesz, że no, to nie jest typowe kręcenie filmu.
No bo ja też, no bo ja nie lubię typowego kręcenia filmu, w sensie mnie, ja próbowałem raz i to takiego planu prawdziwego i skończyłem z zapaleniem płuc przemęczony w szpitalu, bo po prostu nie byłem w stanie, nie przerastają takie rzeczy w znaczeniu takim, że w momencie, kiedy no właśnie na planie jest 30 osób i które tylko organizują produkcję, stawiają lampy, oświetlenie, dla mnie jest to taka strata energii, którą można po prostu wykorzystać w mniejszym gronie na kręcenie, nie trzeba poświęcać, nie wiem, 2 godzin na budowanie po prostu jednej sceny i potem kręcenie 2 minuty i potem następne 2 godziny czekania. Ja bardziej lubię takie bardziej spontaniczne podejście, wręcz można powiedzieć, niektórzy to mówią, że to jest ekstremalne, jak w przypadku Aesthetics, gdzie aktorzy byli ze mną zamknięci na planie zdjęciowym, którą była galeria, przez 7 dni i myśmy po prostu kręcili to, właściwie żyli w tym wszystkim. Serial był o artystach, którzy ze względu na to, że chcą się wybić i osiągnąć jakąś karierę artystyczną, są to młodzi artyści, zaczynają zabijać się nawzajem, ponieważ nic nowego w sztuce nie mogą wymyślić. No ale ci aktorzy jakby cały czas byli w tej roli tych artystów i generalnie wszystkie śmieci wyprodukowane tam też były zamknięte w tej galerii z nami, więc no właściwie takie ja lubię po prostu taką jakąś pełną immersję. Tutaj też było podobnie, chociaż nie, do pewnego stopnia nieosiągalne, że na przykład właśnie jak oprócz tego open calla na historię i na legendy, mieliśmy też małe open calla na osoby, które chcą się zaangażować w projekt. No i zgłosiło się, w sumie właściwie wszyscy, co się zgłosili, występują w tym filmie. I to było tak, że spotkałem się z nimi i no właśnie tak jak na takiej sesji gry RPG, czyli będziecie grupą badaczy fryzyjskich, paranormalną grupą badaczy. Badacie paranormalne zjawiska. I kim byście chcieli być? Wymyślcie imię, bo ja też, to też mi pomogło na przykład, nie miałem problemu z imionami potem budując scenariusz, że na przykład użyli imion fryzyjskich, ponieważ pochodzą stąd, albo też grali osoby, które chcieli grać, więc oni w ogóle przyszli z nastawieniem takim, że raczej będą ekipą filmową i będą pomagać mi realizować ten projekt, niż że będą w nim grać. I nagle osoba, która na co dzień kręci filmy, powiedziała, że ona nigdy tak się w życiu dobrze nie czuła przed kamerą nagle, więc to też było super, że dla nich to było coś nowego, dla mnie to było też w pewnym sensie coś nowego, ponieważ no, zupełnie inny kraj, inny klimat i gdzieś to w tej współpracy na bazie tych postaci, którzy oni sobie wymyślili, okej, to ja chcę być mechanikiem, to ja chcę być kierowcą, to ja jestem raczej osobą wycofaną, wolałabym być naukowcem, no i rzeczywiście stała się takim bardziej wycofanym naukowcem, który raczej siedzi w tych fiolkach, jedna z dziewczyn grających. No i gdzieś na bazie właśnie tych postaci zbudowałem ten scenariusz.
Mi to przypomina trochę takie, wiesz, no bo ty spędzasz, jakby to twoja praca z aktorami, czy tam twórcami, współtwórcami filmu wykracza poza właśnie takie standardowe, no dobra, to wy jesteście tu aktorami, tutaj jest czas pracy, po tym kończymy. Mi to pachnie trochę jakimś na przykład, nie wiem, grotowskim, czy takim teatrem, wiesz, awangardowym, eksperymentalnym, gdzie reżyser mówi, no to teraz bądźcie tymi postaciami. I czy u ciebie też to tak wygląda, że to jakby jest to odżycie się, czy jakby też pytam dlatego, że pamiętajmy, że Grotowski, no nie wiem, później został, czy jakby też się został skrytykowany za tą swoją metodę, że ona jest wycieńczająca dla ludzi, dla aktorów, że jak na przykład jesteś już totalnie tą postacią, no to później, nie wiem, nagle przestajesz nią być, nie wiem, przeżywasz jakieś załamanie psychiczne i tak dalej.
No, przyznam, że no,
byłam
tak
świadkiem
bywało,
kilku
że byłem świadkiem kilku załamań. Może nie w tym projekcie, bo w tym jakoś załamań zbyt dużych nie było. Może było takie załamanie ogólne w momencie, kiedy była naprawdę noc i kręcimy sceny, i mamy kręcić sceny na zewnątrz i po raz pierwszy od miesiąca leje deszcz. I po prostu nagle jest po prostu temperatura tak niska. I akurat jeden dzień, kiedy mamy kręcić coś na zewnątrz, po prostu pogoda nam... I wtedy no, było takie załamanie, ale to bardziej ze względu na warunki. Natomiast no, takie załamanie myślę, że przeżyłem... byłem świadkiem bardziej w tym projekcie poprzednim, w Zamku, gdzie dwóch aktorów w pewnym momencie po prostu zrezygnowało z dalszego udziału w projekcie. I swoją drogą w ogóle niebawem, bo dopiero gdzieś teraz po prawie półtora roku udało mi się gdzieś usiąść do tego ponownie i zebrałem siłę i niebawem będą kolejne odcinki wychodzić, gdzie już tych aktorów nie ma i po prostu pozostali aktorzy grają do manekinów, których ja trzymam w ręku, bo nastąpiło właśnie takie załamanie, że nagle jedna osoba, która... musiała grać właśnie osobę, no nie wiem, homoseksualistę, nagle nie jest w stanie po prostu go grać i być w tej roli i po prostu rezygnuje z projektu. Też znajdując bardzo różne przyczyny od tego, że ma problem z płucami, więc te śmieci spowodują, że się na pewno rozchoruje, do tego, że jest trenerem personalnym i dieta jest za mało kaloryczna i jakieś takie bardzo...
Ja słyszałam, że chodzi o mięso też.
Tak, no ponieważ ja osobiście, znaczy w tym przypadku Aesthetics, to było też głównie nie tylko z przyczyn takich, że po prostu chciałem, jestem weganem, bo nie jestem, niestety, chociaż bym chciał, ale też ze względu właśnie na to, że nie chcieliśmy mieć mięsa w diecie, że ponieważ te śmieci zostawały, a wiadomo, że mięso może być toksyczne, więc dlatego mieliśmy dietę tam wegańską i no niektóre osoby nie mogły wytrzymać. Drugi aktor właśnie, który grał takiego prawicowego artystę z ugrupowania sztuki walczącej, niestety nie mógł wytrzymać bez mięsa i autentycznie nagle to można powiedzieć, że to było jak w Barei, bo w pewnym momencie kiełbasa, która powinna być na planie, zniknęła i nie mogliśmy nagrać paru scen ze względu na to, że kiełbasa, która była przygotowana właśnie do ujęcia z nim, zniknęła i została w tajemniczych okolicznościach zjedzona. Więc takie rzeczy, no, takie załamania, ale też właśnie ja myślę, że w przeciwieństwie do... Ja myślę, że ja nie mam takiej siły jak na przykład... Ja nie potrafię... Ja na przykład jestem osobą, która jak widziałem, że właśnie następuje jakiś taki kryzys, to zatrzymałem wszystko i dałem im możliwość właśnie wypowiedzenia się i tej decyzji, czy chcą zostać, czy nie chcą zostawać. Więc ja raczej, nie wiem, nie potrafiłbym chyba kogoś po prostu zmusić. I myślę, że to też widać w innym jeszcze dużo wcześniejszym projekcie, czyli ID, gdzie wynająłem aktora, który miał grać mnie w rzeczywistym życiu i on musiał grać mnie 7 dni też, to by akurat trwał tydzień, jakoś takie, lubię te tygodniowe projekty, ale nie to zwykle z przyczyn budżetowych, to mam tylko zwykle budżet na taką, na krótką sytuację, więc przez tydzień grał mnie i znaczy to było tak, że no, braliśmy prysznic razem, jedliśmy razem, spaliśmy razem w jednym łóżku, wszystkie interakcje ze znajomymi, no i w pewnym momencie on zaczął dominować nade mną w takim znaczeniu, że skoro on gra mnie, no to jest mną, czyli on robi ten film, czyli właściwie no to i zaczął wykorzystywać to i w taki sposób jak na przykład na początku ja na niego kazałem mu na przykład powtarzać czynność jak zakładania butów do kilkadziesiąt razy, tak on nagle zaczął robić to samo w stosunku do moich znajomych, że na przykład on mówił, no ty znajomy Horacego, ty tak się nie zachowujesz w rzeczywistości, musimy to nagrać jeszcze raz i tą metodę, którą ja mu narzuciłem, on nagle zaczął wyżywać się na tych moich znajomych i ja nie potrafiłem tego kontrolować. Skończyło się to jakąś wielką kłótnią między nami. Więc myślę, że też gdzieś może nawet chciałbym taki być, ale no nie, nie potrafię być jakimś takim, można powiedzieć, tyranem na planie.
Wiesz, no to zastanawiam się, bo na początku ciebie zdefiniowałam jako artystę działającego na pograniczu filmu, performance'u i wideoartu, ale może, nie wiem, to co ty też robisz, można by ująć na przykład hasłem, nie wiem, sztuka relacyjna, tylko w jakimś takim nowym wydaniu, że już nie serwowanie obiadu, czy na swój sposób serwowałeś, czasem serwujesz posiłki.
Zawsze, ale... na planie, ja uważam, że dieta, czy przepraszam, tylko dodam to, że dieta jest bardzo ważna, ja uwielbiam gotować też, ale nie, na przykład uważam, że jeżeli ktoś, na przykład właśnie aktor, czy... Na przykład jak współpracowaliśmy później nad soundtrackiem z Bartkiem Zaskórskim, który na przykład nad soundtrackiem do Kiszoni, no to uważam, że nawet jeżeli nie ma jakiegoś dużego budżetu, to przynajmniej za obiad warto zapłacić i w jakiś sposób uhonorować całą pracę, którą ktoś wkłada. Także jeszcze a propos obiadów i serwowania.
Oprócz tego, że jakby wiesz, można szukać jakichś konotacji artystycznych w tradycji performance'u, no to jeszcze oczywiście dla ciebie dosyć dużym tematem jest film i konwencja filmowa i ty sięgasz do takich konwencji zbanalizowanych jakoś tam, czy może niecenionych i co cię kręci, na przykład nie wiem, często jakby, no, powiedzmy, że twoje filmy są często określane jako horrory na przykład, czyli no, wydawałoby się, że taki gatunek... nie najwyższych lotów, no horror kojarzy, czy horror może być interesujący, ale z reguły kojarzy się właśnie z kinem B. I co jest fascynującego w kinie B, klasy B? W tych gatunkach takich wydawałoby się mega sformalizowanych jakoś tam.
Znaczy, ja mam wrażenie, że teraz następuje powoli jakiś ponowny boom, w sensie coraz więcej jest tych horrorów, nawet niektóre produkowane przez Netflix. Ojej, wyleciał mi teraz tytuł, ale był taki na święta wypuszczony. Natomiast no też, że w lesie dziś nie zaśnie nikt, że to zaczyna się pojawiać. Natomiast ja po prostu lubię korzystać z tej konwencji, ponieważ jest ona niezwykle, właśnie dzięki temu schematowi można bardzo łatwo wprowadzić widza w jakąś historię i potem go wybić z tego schematu w jakiś ciekawy sposób. Na przykład zamiast typowych potworów mamy ogórki kiszone, które atakują, ale schemat jest jak najbardziej. Poza tym też osoby, jakoś zauważyłem, że na przykład osoby, które angażują się w takie produkcje, jak słyszą, że to będzie horror klasy B, na przykład przy Aesthetics, to oni od razu jakoś o wiele większym entuzjazmem. O, jak ja bym chciał właśnie zagrać w takim horrorze, że jakieś jest potrzeba ludzi do tego, żeby się wykrwawić na planie. A poza tym też ja mam wielki szacunek do takiej, można powiedzieć, takich producentów, to jest, którzy nazywają, to jest Troma i oni tworzą, generalnie to było studio filmowe, które się otworzyło w Nowym Jorku w latach 70. i oni generalnie właśnie chcieli stworzyć coś w opozycji do Hollywood, czyli teraz tworzymy coś bez budżetu, coś co nam sprawi frajdę i coś co właśnie nie będzie przechodzić przez tą wielką machinę produkcyjną. I gdzieś ta idea mi też przyświeca, że po prostu super, bo można opowiedzieć jakąś historię, niekoniecznie myśląc, że trzeba ją opowiedzieć w jakiś realistyczny sposób, tak? I nie trzeba bawić się właśnie w jakieś nie wiadomo jakie efekty specjalne, tylko można właśnie skupić się bardziej na fabule czy na jakiejś konwencji. No to jest trochę jak czytanie książki, która jest po prostu jakoś napisana, że mam wrażenie, że szczególnie teraz, kiedy właśnie mam możliwość zrobienia wszystkiego ze względu na to, że jakby efekty na przykład analogowe no nie są jedynym osiągnięciem, znaczy nie są maksimum, co możemy osiągnąć, jak na przykład w latach 80. no po prostu nie było komputerów, więc musieli wszystko tworzyć. Ale teraz jest to jakiś taki po prostu wybór i właśnie to, że widz też gdzieś jak ogląda coś w tej konwencji, to może nawet niekoniecznie się skupiać na tych wszystkich wątkach, które są poza tymi flakami i krwią. nie musi się skupiać, czy to jest film o problemie klimatycznym, tylko może też po prostu wejść sobie i obejrzeć film, który lubi, w sensie takim, że lubi efekty i lubi zabijanie. Więc to też moim zdaniem daje po prostu jakąś większą otwartość oglądania. Że
no ty muszę... to lubisz zabijanie i krew. U ciebie praktycznie w każdym filmie się leje krew i zaczęłam też się zastanawiać nad tym perwersyjnym wręcz upodobaniem do tego, żeby wszystko spływało krwią.
Ja mam wrażenie, że z jednej strony właśnie ja chyba robię też te filmy po jakimś takim naprawdę ciężkim projekcie, że na przykład po zrobieniu mojego pierwszego filmu dawno, dawno temu, czyli Dolly, którym jakby opowiada o edukacji seksualnej, w którym każda też dzieje się w przyszłości niedalekiej, gdzie każda rodzina, w której osoba, dziecko skończy 18 lat, otrzymuje obiekt ćwiczeniowy i rodzice muszą wprowadzić dziecko w edukację seksualną. Tam się krew nie leje, ale na przykład to był tak ciężki dla mnie film też do przepracowania, że potem powstało Miasteczko Kletno, czyli coś bardzo lekkiego. Tak samo po ID powstała gdzieś Kiszonia, czyli ja mam tak, że zwykle robię jakiś taki jeden projekt, który bardzo mnie wykańcza osobiście i potem przerzucam się raczej na coś, na właśnie to, na to lanie krwi jako taki rodzaj wyżycia się czy pobawienia się i raczej po prostu odreagowania po jakimś ciężkim projekcie. I myślę, że może stąd to... Ja w sumie nie wiem, znaczy ja jakoś tak bardzo lubię tą namacalną część filmu, w sensie dlaczego te efekty specjalne, bo ja po prostu bardzo lubię tą plastyczność tych efektów, lubię tą plastykę, lubię ten taki rodzaj tego, że aktor na przykład jak ma potwora, to walczy z czymś rzeczywiście, mimo że on jest zrobiony z papier-maszę, ogórek zrobiony z papier-maszę, ale rzeczywiście musi z nim walczyć albo bić go tym kijem, niż jakiś efekt zrobiony w 3D i koleś w zielonym kostiumie, który biega po planie i po prostu potem, no są memy z tego, no są dużo memów po prostu, jak ten aktor, który jest w zielonym kostiumie i potem całkowicie jest zastąpiony, ma minę, no, przygnąbionego pieska.
No tak, no bo tak teraz wygląda kręcenie praktycznie wszystkich filmów science fiction, że ci aktorzy po prostu poruszają się w jakichś zielonych przestrzeniach i to w rzeczywistości wygląda smętniawo.
No i nawet, no nie wiem, ja mam duży sentyment do chociażby Władcy Pierścieni, ja uwielbiam ten film i zresztą Peter Jackson ma duży background, przecież Martwica Mózgu i tak dalej, on zaczynał od klasy B. No i to na przykład taki przeskok jest między Władcą Pierścieni, gdzie wszystko właśnie było analogowe, a potem jak mamy plan Hobbita, ja oglądałem Making of i Ian grający, nie pamiętam nazwiska, ale grający Gandalfa aktor, no po prostu płacze, że on nie uczył się aktorstwa po to, żeby siedzi na tym zielonym planie i po prostu udaje, że jest na uczcie z Hobbitami i po prostu płacze tam. No. I ja myślę, że w przypadku moich filmów nigdy by taka rzecz, znaczy w sensie to by nie zadziałało absolutnie. W sensie no właśnie to, że ci aktorzy są ze sobą, że siedzimy w tym samochodzie po prostu całą dobę i kręcimy, że rzeczywiście... Tak, no to jest jeszcze wracając do poprzedniego wątku, to jest problematyczne, bo ja się bardzo zżywam zawsze z każdą grupą, z którą pracuję i potem jest ciężko. W sensie staram się utrzymywać kontakt, ale on oczywiście naturalnie zanika i potem gdzieś to wszystko się rozmywa, chociaż na przykład jeśli chodzi o współpracę po planie, no to myślę, że mam super po prostu ludzi, z którymi pracuję. No właśnie Bartek Zaskórski, który robił plakat do Aesthetics i muzykę i do tego filmu, i do Kiszoni. Czy właśnie Rafał Pietrowicz, który chyba był też gościem tutaj w ramach rozmowy o grach komputerowych.
Tak, tak. Bartka zresztą zapraszałam dwa razy już.
I on, na przykład on super z nim po prostu pracujemy nad efektami specjalnymi, takimi, które no, niektóre są podkręcone cyfrowo, ale to są jakieś minimalne podkręcenia, których po prostu na przykład no, nie jestem w stanie budżetowo, nie wiem, mieć 3 litrów krwi, które wylewam, więc on mi tam pomaga trochę tej krwi dodać. No czy też Mikołaj Tkacz, który z kolei też pomaga mi często w muzyce, czy też Piotr Bruch, który zresztą jest jednym z, dostał, wygrał nagrodę jak wszyscy w tym roku w Project Roomie, co też jest ciekawe, że nagle po w tym roku wszyscy uczestnicy Project Roomu zdobywają nagrodę.
No wiesz, mieści się to w pewnym trendzie też konkursowym. No i jest trochę w sumie fair, bo ja nie wiem, czy w Zamku Ujazdowskim artyści dostają wynagrodzenia za zrobienie wystawy konkursowej, czy dostawali.
Tak, jest jakieś honorarium, ale to nie jest na pewno nic w porównaniu z tym, co z wielkością nagrody. Natomiast właśnie ja totalnie byłem za tym, żeby i też w tym estetyk chciałem trochę pokazać, czym była ta konkursowość i czym moim zdaniem jest ta konkursowość poniekąd właśnie, kiedy mamy dochodzimy do takiej sytuacji, że żeby wygrać, trzeba się zabić.
No, teraz w zamku się nie zabili, natomiast wiesz, ja w nawiązaniu do tych, wiesz, konwencji zastanawiałam się, czy, bo często nawiązujesz właśnie do tego klimatu horroru i tak dalej, a czy na przykład, nie wiem, jest szansa, że się na coś przestawisz, nie wiem, sięgniesz po jakąś inną stylistykę, czy konwencję, coś wydaje ci się interesujące w kinie i do wykorzystania, no bo wiesz, nie możesz nieskończoność na przykład, nie wiem, zabijać się, bombardować ogórkami kiszonymi.
Wiem. Znaczy, tak, ja na pewno chciałbym, jeszcze mam w głowie chyba z jeden albo dwa takie pomysły, które na pewno bym chciał zrealizować, ale już tak trochę z większą skalą, w znacznym znaczeniu, żeby rzeczywiście pobawić się tak, jak się bawiono w latach 80., czyli tymi silikonami i rzeczywiście móc mieć czas i możliwość zrobienia wszystkich efektów, tak jak mam to w głowie. Natomiast ja na pewno bym chciał kiedyś zrobić jakiś musical. Bardzo, bardzo lubię musicale, więc na pewno chciałbym jakąś śpiewającą pracę. Poza tym też powoli, znaczy badam to medium 360 i zacząłem to też w ramach pracy dyplomowej, że też mnie bardzo ciekawi ten VR, ale nie w znaczeniu takim, że robimy jakąś przestrzeń 3D i wsadzamy tam widza, tylko raczej właśnie w ujęciu filmowym i wykorzystania tego właściwie odwrotnej sytuacji, gdzie w kinie zawsze mamy grupę, która ogląda, to tutaj nagle jesteśmy samemu wsadzani w jakąś sytuację. I trochę z tym się zaczynam bawić. Natomiast ja wiem, no, nie chcę w kółko zabijać już. Mam też trochę jestem przemęczony tym zabijaniem. Natomiast trochę jeszcze pozabijam, a potem zobaczymy.
Wiesz, w sumie to nie jest tak, że ja ci zabraniam zabijać, tym bardziej, że tego zabijania jest tylko dosyć dużo pomidorowego sosu. Natomiast wspomniałeś, że no jakby jakimś odniesieniem jest dla ciebie kino i też to, co się w tym kinie dzieje i to, jak wygląda współcześnie kino. No i wiesz, ja może nie znam, nie oglądam akurat tego filmu, o którym wspomniałeś, ale jestem na przykład wielką fanką Stranger Things. I myślę, że tam też jest coś takiego, taka retro melancholia przebija do jakiegoś starego kina.
Znaczy, ja w ogóle też zauważyłem, że jakoś że nie wiem, jest jakieś wyczerpanie kulturalne i konteksty kulturalne, znaczy jeśli chodzi o kino, że właściwie mamy erę, gdzie powstaje po prostu gdzie jakieś serie, które były właśnie w latach, nie wiem, 80., czy kolejna część Matrixa, że w ogóle mamy jakiś powrót, jakby się nie dało żadnego nic nowego wymyślić, ale myślę, że to też jest tak, że no po prostu jakoś ludzie strasznie lubią to, co już znają i że to się opiera wszystko na tym, ale to już się opiera na tym, zresztą to nie tylko w kinie, ale i w grach komputerowych po prostu, są jakieś odnowienia jakichś serii gier komputerowych, które już dawno były zapomniane, albo żeby, myślę, mam wrażenie, tak, no myślę, że sentyment stał się jakimś takim nowym źródłem zysku i ludzie zrozumieli, jak łatwo na tym zarabiać i dlatego po prostu mamy powrót. Natomiast jeśli chodzi na przykład o też o kino klas B i w ogóle o ten te retro, to ja mam wrażenie, że właśnie gdzie mamy w czasach, gdzie mamy właściwie co dwa lata technologię, nie wiem, 4K, teraz 8K, zaraz będzie 16K, że zanim zdążymy poznać tą technologię, którą teraz mamy, to już wychodzi ta następna i że właściwie to tak wszystko przyspiesza technologicznie i te nowe wersje, jakby po prostu te nowe standardy po to, żeby tylko sprzedawać te następne, nie wiem, telewizory czy coś tam, no to powoduje też, że my po prostu nie jesteśmy jakiejś takiej poprzedniej technologii zrozumieć i już jesteśmy stopą w następnej i że będąc w tej następnej, a może się cofniemy i nie wiem, pobadamy granice poprzedniej technologii i poprzedniej jakby epoki i ją spróbujemy przeanalizować i dopiero ruszymy dalej. Myślę, że to może być też coś takiego, ale myślę, że niestety większość z tego to wynika po prostu, no nie wiem, kolejny sezon Twin Peaks, wszystko polega na tym, żeby no właśnie czerpać zysk z tego sentymentu.
No, ty też, jak powiesz, ty też grasz na sentymentach, więc to pojawia się pytanie, jaki ty czerpiesz zysk. No, na przykład, nie wiem, zawsze są lektorzy w twoich filmach, to też jest często pojawiający się wątek w różnych rozmowach z tobą, no ale jest to fascynujące, no bo to jest stricte polskie zjawisko, a ty sięgasz po nie i zawsze jest ten lektor.
Tak, ale ja też, znaczy moim zdaniem, myślę, że Ja się staram skorzystać z tego lektora z jednej strony jako sentyment, a z drugiej ja po prostu próbuję znaleźć jakiś taki, jak skłonić, bo wiadomo jak wygląda edukacja artystyczna w Polsce, której praktycznie nie ma. I teraz jak skłonić osobę, która nigdy jakby nie jest codziennym, nie chodzi na co dzień do galerii, nie interesuje się sztuką na co dzień. I dla niej, znaczy mam takie wrażenie, na przykład niektórzy moi znajomi, którzy po prostu nie mają ani siły, ani czasu, żeby właśnie, nie wiem, czytać szum codziennie, albo właśnie chodzić do galerii. I ja mam wrażenie, że ten lektor pozwoli, jakby wchodząc do galerii, słyszę lektora, to też często powtarzam, no ale wchodzę do galerii, słyszę lektora, jest to coś, co kojarzę, coś, co jest też z tego świata, po prostu z naszej codzienności. I dla mnie to jest też takie narzędzie, oczywiście, że to jest też jakieś granie na sentymencie, ale całe szczęście jakoś jak kontaktuję się z tymi lektorami, udaje mi się to zrobić i pracować z nimi za bardzo małe honoraria, bo jakby te firmy, agencje są, no, nieraz żądają ogromnych sum, więc jakoś się zawsze staram kontaktować prywatnie, okazuje się, że to są super ludzie. Natomiast myślę, że po prostu ja też staram się znaleźć, może też to jest też ten język horrorów klasy B, że ja się staram znaleźć jakieś takie elementy, które spowodują, że te filmy też będą łatwiej przyswajalne przez osoby, które po prostu jakby nie chcą się angażować za bardzo w odbiór sztuki.
Czyli poszukujesz alternatywnych języków, języka dla sztuki, ale jak na przykład, nie wiem, ktoś przyszedł z ulicy i zadał ci pytanie, ale jaka jest różnica pomiędzy twoim filmem, dlaczego twój film ma być sztuką, jest sztuką, bo może by po prostu zostać odebrany jako, no nie wiem, film po prostu, horror, właśnie jakiś kiepski.
No, znaczy ja powiem tak, to pytanie i to tutaj na przykład tak jestem teraz na rezydencji, to praktycznie wszyscy tutorzy podchodzą do mnie i mówią: Horacy, wiesz, że staniesz przed wyborem. Albo film, albo sztuka.
O Boże.
To są dwa zupełnie inne światy. I ja mówię, okej, no zobaczymy, na razie robię to, co robię. I ja też, ja nie wiem, po prostu jakoś tak to wszystko się potoczyło. Ja próbowałem zdawać na filmówkę. Odpadłem w ostatnim etapie. Kilka razy próbowałem. I też zawsze, jak gdzieś zgłaszam te swoje filmy na te festiwale filmowe, no to czy to gdzieś to się nie pojawia, bo myślę, że to pole sztuki właśnie, że te filmy, no właśnie, nie są na tyle filmowe, żeby, znaczy w sensie nie są na tyle przez środowisko filmowe rozpatrywane jako coś wartościowego, że nie widzą w tym po prostu potencjału, myślę. A z drugiej strony świat sztuki mówi, że jestem bardzo filmowy w tym, co robię. Natomiast ja myślę, że na przykład tym się różnią moje filmy od takiego typowego horroru, że no nie wiem, ja się staram przemycać te wątki, te takie, no można powiedzieć, zaangażowane wątki, ale w jakiś taki sposób. Zresztą to nie tylko ja robię, no każdy film, właśnie to jest filmy klasy B, że to jest właśnie ta sztuka klasy B, no że właśnie no od dawna no mamy Noc żywych trupów, które mamy zombie, które zresztą, no to Żiżek nawet mówi, że oni, że w Nocy żywych trupów zombie tak naprawdę to jest interpretacja konsumenta i konsumpcjonizmu. Więc jakby nie odpowiem ci, nie wiem, nie umiem tego odpowiedzieć, nie odpowiem ci, cytując różne filmy.
Ja bym odpowiedziała, ale nie będę ci ułatwiać sytuacji, natomiast ciekawi mnie właśnie te twoje relacje ze środowiskiem filmowym. Miałeś jakiś feedback, nie wiem, od krytyków filmowych, od jakichś reżyserów? Masz w ogóle kontakt z środowiskiem filmowym, nie wiem, czy polskim, czy nie wiem, akurat siedzisz w Amsterdamie, no to może bardziej z tym lokalnym, gdzie teraz jesteś?
No, tak naprawdę odkąd przyjechałem, a właściwie więcej ludzi poznałem z tej rezydencji niż jak przyjechałem do Amsterdamu, to oprócz tutorów, którzy są bardziej ze świata sztuki, to właściwie nie poznałem, poznałem 6 osób, mogę to, ponieważ no, to wszystko jest pozamykane i jest strasznie trudno tutaj się z kimkolwiek skontaktować. Natomiast mam trochę kontaktu ze środowiskiem filmowym. Brałem udział w kilku warsztatach. I rozmawiam czasem z nimi, ale nie, no nawet pracuję. No, no oni, na przykład tutaj od razu wpadłem w to środowisko, które raczej są, bardziej siedzą w tej takiej filmowej alternatywie. Tutaj zresztą każda prowincja ma swój własny mini ośrodek filmowy i to też było super, że no właściwie ta, jak przyjechałem do tej Holandii tutaj, do tej Fryzji na tą rezydencję, to w UHDG oni właściwie nie wiedzieli się, jak się zabrać za ten film, nie wiedzieli, jak w ogóle mają to wszystko poprowadzić, więc odezwali się do można powiedzieć, takiego właśnie lokalnego kółka filmowego, czy takiego właśnie takiej fundacji, która jest stricte filmowa, no i powstała jakaś właśnie ta współpraca. I na przykład, no, czy ten osoba, która kręciła film, ten kamerzysta, no to ona zwykle robi filmy raczej reklamowe albo bardziej idzie w tę stronę. Ona nigdy nie miała do czynienia na przykład z kamerą z ręki. I to też było super, jak on odkrywał po prostu tą taką zabawę kamerą w jakiś taki sposób właśnie luźny, gdzie uczono go w tej szkole filmowej operatorskiej, jakie są zasady budowania kadru, jak ma, że tutaj po prostu kamera do ręki i kręcimy, i pierwszy raz miał styczność z czymś takim i odczuł wiele fanów do tego stopnia, że teraz sam stworzył jakiś zwiastun swojego filmu klasy B, który pewnie będzie robił niebawem. Nie wiem, czy ci odpowiedziałem na to pytanie środowiska filmowego. Trochę uciekłem.
Trochę uciekłeś, bo też zastanawiam się, jak to wygląda w polskim przypadku, czy w ogóle jest jakieś zainteresowanie takimi produkcjami, jakie ty robisz, no bo środowisko artystyczne, nawet jeśli twierdzi, że to jest film, no to mamy tą już powiedzmy lekcję kina sztuki, gdzie no Łukasz Ronduda i Jakub Majmurek intensywnie nas już przekonali wszystkich, że kino może być sztuką. Natomiast nie wiem, jak to jest w przypadku środowiska filmowego, czy oni na przykład jakby w ogóle uznają coś takiego, że w kinie może pojawić jakiś element artystyczny, czy w ogóle są zainteresowani artystami, no jakby nie wiem, tym, co się dzieje w sztuce. Czy to są zupełnie inne światy?
Ja myślę, że to jest jakiś taki, że oni lubią takie filmy, ale to jest coś na zasadzie jakiegoś fetyszu bardziej, że na przykład na festiwalu Nowe Horyzonty jest taka sekcja właśnie, w której tego typu filmy, niezwykle, czy to się chyba nazywa cała seria, niezwykle no te złych filmów, czy coś takiego, ale i co noc po prostu od 23 do 4 nad ranem lecą takie filmy, czyli jak w ramówkach starej telewizji, na przykład Polsatu, leciały zwykle w tych godzinach filmy dla dorosłych, więc oni gdzieś, festiwale filmowe gdzieś lubią to umieszczać, na przykład Żubrowka też to umieszcza jako festiwal, ma taką całą sekcję, ale zwykle jest ona bardzo tłumnie odbierana, ale to raczej się nie mieści w jakimś takim, że tak powiem, standardowym programie festiwalowym, więc raczej to jest taki rodzaj też odskoczni od takiego typowego programu festiwalowego i tych wszystkich takich filmów, które są no właśnie zaangażowane. Zresztą jest jeden festiwal, który ja bardzo sobie cenię, jest to Kocham Dziwne Kino, który się odbywa w Pawianicach pod Łodzią, który jest właśnie dla fanów kina tego typu i dwa lata temu, gdzie miałem przyjemność tam pokazywać Kiszonie, przyjechał producent filmów z Nollywood, więc co było dość dużym wydarzeniem więc ja myślę, że też taka sekcja gdzieś tam żyje sobie własnym życiem, jest lubiana, każdy ją lubi, ale chyba nikt nie ma też, na przykład ze środowiska filmowego, nawet nie wiem, odwagi na to, żeby zrobić jakiś taki all-in i zainwestować w taki rodzaj kina i taki rodzaj energii czy filmu, że po prostu jest bardzo dużo ryzyko z tym związane po prostu, bo film jednak jest oparty, to jest biznes, no.
Tak, no w temacie bardzo złych filmów teraz przypomniała mi się kwestia Smoleńska, który zdobył chyba jakieś tam wyróżnienie w kategorii zły film. Może to jest jakaś też droga dla ciebie, wiesz, tego typu produkcje.
Tak, ono zdobyło w ogóle tak, najgorszy film świata. Tak, według rankingu na...
To jest jakiś temat, wiesz, pracy.
Nie no, jest ostatnio też czytałem w ogóle z takich absurdalnych historii, no to nie wiem, czy słyszałaś o nowym potworze, który pojawił się w Polsce o nazwie Lagun.
No tak, tak.
Który okazał się kruasantem na jednym z krakowskich osiedli i był we wszystkich gazetach międzynarodowych, że została wezwana interwencja do łapania dzikich zwierząt, że były telefony, że lagun jest na drzewie i przez dwa dni siedzi i mieszkańcy są zrozgotani i okazało się, że był to kruasant, który utknął na drzewie i stało się dość głośną historią. Więc jakby tutaj...
Ale to jest niesamowite, bo ten kruasan, w ogóle uważam, że to jest świetne rozwiązanie problemu, jak mówić na tego rogalika, może po prostu nazwijmy go Lagun, niech on ma taką już nazwę, natomiast on był jakiś olbrzymi, jakby to, nie wiem, taki dosyć zaskakujący kruasan, mega kruasan, który wylądował na drzewie.
No może mi się to akurat jakoś tak luźno ze Smoleńskiem i jakby lądowaniu nad drzewem skojarzyło, ale no, bo ale jakoś...
Ostatnie lądowanie tu Laguna, kto wie? Dobrze, za chwilę musimy kończyć, ale powiedz mi jeszcze, czy w takim temacie przyszłościowym chciałam właśnie z ciebie spytać o te kolejne edycje Aesthetics. Kiedy one w końcu będą?
Znaczy zdjęcia są zrobione i ja tylko chyba też potrzebowałem trochę czasu, żeby w końcu to zmontować i do tego podejść tak właśnie trochę bardziej na luzie. Ja za bardzo byłem zaangażowany w ten projekt, żeby chyba go od razu edytować i jeden po drugim właściwie zmontowałem pierwsze dwa odcinki i dopiero teraz mi się na przykład to super wróciło do pracy nad tym i trzeci odcinek prawdopodobnie pojawi się pod koniec przyszłego tygodnia w ramach takiego programu online, to się nazywa Shortcut. I potem w ogóle, znaczy planuję tak, żeby po wakacjach wyszła w ogóle strona dedykowana temu serialowi i żeby po prostu wszystkie odcinki zebrać ze sobą i po prostu, żeby to był taki rodzaj projektu online'owego na razie ze względu na to, że Ja lubię się po prostu dzielić. W ogóle ktoś też wrzucił Kiszonie na jeden z popularnych serwisów, czyli CDA, też ktoś po prostu umieścił ją i się z tego bardzo cieszę, bo po prostu fajnie, że ten film w sobie żyje. Ale tak, powstają ten, jest, trochę się zmienia klimat w tym serialu w momencie, kiedy ci aktorzy są zastąpieni manekinami, naturalnie się tworzy bardziej jakaś taka, tutaj znowu mamy, mówiliśmy o Grotowskim, ale taka bardziej jakaś teatralna sytuacja. Ja to trochę widzę w ogóle jako taki teatr telewizji. Cały ten serial zaczynam widzieć jako coś takiego, w takiej jakaś taka konwencja, ale niemniej są efekty, są i mam wrażenie, że też mimo tego, że minęły te dwa lata, to nawet jeszcze bardziej po prostu nagle zaczyna jakby niektóre te wątki są mega dzisiejsze i to jest trochę przerażające, że nic się nie zmienia i smutne. Sorry, tak poleciałem teraz poważnie, ja tak lubię czasem po prostu tak wejść w jakiś taki ton borazatorski, nie, przepraszam. No ale...
Nie. Ja czekam z niecierpliwością na ten film, ponieważ już musimy kończyć, to naszym słuchaczom tylko uświadomię i przypomnę, że oprócz tego, że można oglądać, chociaż nie wiem, jak można oglądać Rix teraz, jak ktoś by miał ochotę.
Na razie nie można, prawdopodobnie jeszcze przez Art Transparent może się uda zrobić jeden pokaz na zamknięcie, natomiast ja w ogóle przesłałem te rzeczy, wszystko stoi, jest super, znaczy fajnie to zaaranżowana przestrzeń i po prostu pewnie i tak nikt tego nie zobaczy ze względu na pandemiczne obostrzenia, których nie da się obejść.
Nie, to nie. Cholera, niech to szlak.
Ale myślę, że na pewno będzie jeszcze jakiś jeden pokaz online i w formie jakiegoś streamu i trzeba po prostu śledzić media społecznościowe Art Transparent, myślę. Mm-hmm,
tak, no bo naszym słuchaczom przypomnę, że jest jeszcze wystawa, która towarzyszy filmowi właśnie w mieszkaniu Geperda. Polecam ją serdecznie, jeśli będzie można ją oczywiście oglądać. Dziękuję Ci, Horacy, za rozmowę. Do usłyszenia, Szanowni Państwo, w kolejnej godzinie szumu.
Do zobaczenia.
Radio Kapitał.